mieszkanie wśród was, chociaż w zielonej górze swojej młodości bywałem wiele razy w zborze, ale powiem, że tutaj była pewna dziewczyna, która mi się podobała, mówiłem, ale Pan Bóg prowadził inaczej. O tym nie będę mówił, ale może kiedyś świadectwo powiem, to będziecie chcieli to. Powiem tak, jestem z Opola i urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, wierzącej. Mój tato był przełożonym zboru wtedy. Wiem, że był taki okres mojego dzieciństwa, że nabożeństwa były przez kilka lat u nas w mieszkaniu, co też wywarło pewien wpływ na moje życie, życie mojej siostry. Pan Bóg też się przyznawał w pewnym okresie czasu w taki wspaniały sposób, co pamiętam, ale to nie będę może wszystkiego mówił. No to jedną rzecz taką powiem, że był taki okres, nie mieliśmy zabawy, bo wtedy tak naprawdę rodzicom nie było stać, żeby coś kupić z zabawy. I bawiliśmy się w to, co dało radę. A ponieważ były nabożeństwa i był taki, wiecie, okres, że zaczęliśmy się bawić w nabożeństwa. Wystawialiśmy mieszkaniu w pokoju, zamykaliśmy się sami z siostrą. Krzesła, tak jak zawsze, na nabożeństwa rodzice stawiali. No siostra to była, reprezentowała słuchaczy, ja prowadziłem, czytałem kazania, wygłaszałem jakieś, nie wiem już jakie. A idzie pewnego dnia, pewnej nocy, taki sen mam, że jesteśmy w mieszkaniu, w pokoju, nabożeństwo prowadzimy tam, a obok stoi taki duży chór aniołów, który śpiewał razem z nami. Gdy człowiek szuka Boga, wiecie, Pan Bóg się przyznaje. Gdy dziecko szuka Boga, Pan Bóg się też na niego przyznaje. I nie wierzcie, gdy wam będą mówić, że dzieci nie są w stanie czegokolwiek słuchać, że jak dorosną same poznają i zrozumią potrzebę zbawienia. Nie wierzcie w to, bo to jest diabelskie kłamstwo. Na ten temat też kiedyś miałem kazanie u nas, ale to nie będę tego powtarzał. Ale że, wiecie, tak, pomimo tego, że byliśmy wychowani w rodzinie wierzącej, w atmosferze poznawania Słowa Bożego, modlitwy, bo wychowywaliśmy się w tym, i później jak był już kościół tam, widzieliśmy nabożeństwa, potrafiłem się tak naprawdę wtopić w środowisko chrześcijańskie. Tym bardziej ułatwiało mi to moje pochodzenie. Chodziłem z innymi na szkółki niedzielne, na młodzieżowe, śpiewałem z innymi, modliłem się z innymi. I pamiętam, jednego razu podchodzi do mnie jeden brat i to było najgorsze, co mnie mogło spotkać. Zadał mi jedno pytanie, powiedział mi jedną rzecz. Zbyszek, ty jesteś takim wspaniałym chrześcijaninem, że tobie tylko potrzeba jednego. Chrztu. Idź się ościć. Weź krzesło. I to mnie poraziło mocno, bo ja znałem Słowo Boże, które mówiło o grzechu, o sądzie, które mówiło, że jestem grzesznikiem. Ja to znałem doskonale. I wiedziałem jedno, że mi nie potrzeba chrztu, ale potrzeba nawrócenia. Ale z tym był problem. No i pewnego dnia, miałem 20 lat wtedy, Pan Bóg też tak przemówił do mnie w pracy. Poruszyło mnie to, że zobaczyłem, że tak naprawdę życie moje nie należy do mnie. Ja mówię każdej chwili, nie wiem, co mnie spotka, gdy wyjdę z domu. Nie wiem, co mnie spotka w pracy. Mogę się w jednej chwili pożegnać życiem. I co dalej? I był taki moment, że przez długi czas miałem jeden wielki problem. Bałem się położyć łóżka. Tak zazwyczaj jesteśmy naszymi z ochotą, idziemy do łóżka i tylko czekamy na ten moment, prawda? Wiecie, ja się bałem położyć to łóżko. Ogarnia mnie jakiś niepojęty strach, co będzie, jak ja już rano nie wstanę. No i odpowiedzi nie musiałem szukać ludzi, bo wiedziałem, co będzie. Wiedziałem, że będę w piekle, bo jestem uzdrowiony. Taki pewien okres to trwało, później to przeminęło. Ale właśnie wtedy na pierwszym obozie moim młodzieżowym w 1974 roku Pan dotknął się mego serca. No i Pan Bóg prowadził mnie później, wiecie, gdy byłem w zborze, jako członek zboru, inaczej spostrzegałem życie z Bogiem. Później, gdy prowadziłem spotkania młodzieżowe, też trochę inaczej zacząłem spoglądać. Inaczej zacząłem spoglądać, jak byłem przez pewien okres w Radzie Zboru, a później, gdy Pan Bóg też sprawił, że powstała społeczność taka mała i zostałem też pastorem, też inaczej patrzyłem. Ale wiecie, wtedy też bardzo fajnie było, fajnie jest, jak chodzimy razem, śpiewamy, modlimy się. Fajnie takie życie chrześcijańskie. Gdy wszystko się dobrze układa, gdy nic nie przeszkadza, nic nie zagraża, idziemy do przodu, pełni radości, nadziei, mocy, siły. Chcielibyśmy wszystko zmieniać. Ale Pan Bóg zaczął mnie czegoś uczyć. Pomimo, że wiele lat jestem pastorem, ja powiem Wam jedno, że i dzisiaj Pan Bóg mnie uczy, pokazuje mi coraz nowsze rzeczy, inne. Pokazuje mi na to, co muszę jeszcze zmienić. Uczy mnie, pokazuje mi swoje słowo w trochę innym świetle, jak często do tej pory na nie patrzyłem. I zawsze pamiętam, nawet jak jeszcze nieodrodzony byłem, modlę się do Boga, aby Pan Bóg mnie prowadził w konkretnych sprawach, czy mi chodziło o dziewczynę. Modliłem się o to, chociaż nie byłem wierzący. Wiecie, Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy, bo w kilku sytuacjach, to ja będę się chciał, możemy porozmawiać, Pan Bóg mnie zachował od myślę, różnych rzeczy, które by mogły spowodować, że dzisiaj mnie już tu nie było. Nie wiem, gdzie będę. Ale Pan Bóg wysłuchiwał. I później już jak byłem bieżący, ja wiecie, też się mówiłem. W pewnym momencie zaczęło mi tak nie wystarczać to takie zwyczajne chrześcijaństwo. Chciałem być bliżej Boga, chciałem, aby Pan Bóg bardziej mnie uświęcał. Wiecie, modlimy się często, Pan mówi, Boże, daj mi silnej wiary, mocnej wiary. Myślę, że nie jedno z Was się o tym modli. Ale pamiętajcie, że modląc się w ten sposób, ściągacie na siebie tragiczne, ciężkie już sytuacje w swoim życiu. I ja się o tym modliłem. Wiecie, Pan Bóg zaczął pokazywać na różne złe rzeczy, niewłaściwe rzeczy w zborze, w tej społeczności, w której jestem. W pewnym czasie, gdy próbowałem zamieniać, cieszyłem, że inni też są tacy chętni, widzą, że to złoto, grzechka i rozmawiamy, ale gdy co do czego przychodzi, okazuje się, że nagle każdy patrzy i nie widzi nic złego w tym, co jest złe. I Boże, dlaczego? Jeżeli ja chcę żyć z Tobą, chcę postępować, jak Ty mówisz, dlaczego sprawia, że zamiast tego spadają różne cierpienia, utrapienia? Dlaczego to wszystko dopuszczać? Jadąc w pociągu dzisiaj, ja czytałem psalm 34, psalm, który czytałem wcześniej kilka razy, już ostatnio, nie będę czytał całego, bo w ogóle tutaj Dawid mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie, dusza moja będzie się chlubić Panem, wysławiajcie Pana, aż wywyższajmy wspólnie, bo jak wspaniałe słowa wypowiada Dawid. Wiecie, ale w wielu sytuacjach te słowa wypowiada. Gdy wiersz pierwszy przeczytamy, pokazuje, to był okres, w którym on był prześladowany. Gdy musiał uciekać przed Saulem, który stał się nagle jego wrogiem, gdy musiał się chronić u pogan, ale i tam nie znajdował pokoju, bezpieczeństwa, musiał uciekać, nie miał, gdzie by się mógł zatrzymać. I w takiej sytuacji on mówi o uwielbieniu Pana, zawsze będę błogosławił Pana, zawsze będę uwielbiał, chwalił Pana, wysławiajcie Pana ze mną. Czy tak może czynić człowiek, kto żyje w uciśnieniu, w trosce, w problemach, który nie ma, w którym życiu, którego nie było dnia, aby się czuł bezpieczny? Może. Dlaczego? Dlatego, że Dawid zaufał Bogu, a Pan Bóg w jego życiu coś się czynił. Pan Bóg złamał jego ja. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Jeżeli będziesz chciał żyć w Bożej sprawiedliwości w swoim życiu, nie takim zwykłym chrześcijańskim życiem, jak dzisiaj tysiące chrześcijan żyje, ale będziesz chciał doświadczać taki głębszy sposób Boga, pamiętaj, że spadnie na twoje życie wiele nieszczęść. Tak mówi Słowo Boże. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Ale wiecie, co tutaj wspaniałego jest napisane? Wiersz 21 mówi: lecz Pan Bóg szczerze wszystkich kości Jego, żadna z nich się nie złamie. To zobaczyłem coś. Pan Bóg szczerze kości. Wiele nieszczęść dotyka sprawiedliwego. Twoje ciało będzie cierpiało, będziesz jeden raz płakał, płakała. Przeżywała naprawdę tragiczny czas w swoim życiu jako człowiek. Ale Pan Bóg mówi, ale twoje kości nie zostaną złamane, bo On szczerze. Pan Bóg nie pozwoli tobie upaść. Pan Bóg nie da takiego czegoś, że padnie, zrezygnujesz, powiesz, koniec, a już nie mam siły. Nie. Pan Bóg cię wzmocni i posili, chociaż twojego ciała dotknął różnego rodzaju cierpienia. Twojego ja, twoje ja będzie łamane. I Pan Bóg w tym wszystkim będzie z tobą. Tak jak wspomniałem, Pan Bóg dał nam swoje święte słowo, też tu było powiedziane. Słowo, które jest w całości natchnione. Słowo, które jest prawdziwe i które co do joty się wypełni. Słowo, które nigdy nie zmienia się. To my się zmieniamy i próbujemy zmieniać Słowo Boże, jednakże Boże Słowo tak naprawdę nigdy się nie zmienia. Po co Pan Bóg dał nam Słowo? Po to, abyśmy ściśle się tego Słowa trzymali w swoim życiu. Abyśmy tym Słowem się kierowali w swoim życiu, nic do Niego nie dodając, ani nic z Niego nie ujmując. Co dzisiaj jest naprawdę bardzo trudne, a zwłaszcza gdy widzimy, jak wielu chrześcijan podąża drogą zmienionej, innej Ewangelii. Chociaż jak Paweł mówi, nie ma innej Ewangelii, ale została stworzona. Bo jest jedna tylko Ewangelia Chrystusowa. I drodzy, powiem wam tak. Diabłu, odwiecznemu przeciwnikowi, wrogowi, dusz ludzkich, udało się coś zatrzymać. Diabeł dzisiaj zamącił w sercach wielu chrześcijan i to tak bardzo, że chrześcijanie przestają liczyć się w swoim życiu z tym, co Pan Bóg mówi w swoim słowie. Że ci, którzy uważają się za chrześcijan, zaczynają postępować w swoim życiu według własnego rozumu, przyjmując ze Słowa Bożego tylko to, co im odpowiada, co odpowiada ich filozofii życia i uzupełniając Słowo Boże mnóstwem różnych innych rzeczy. I to tak długo, jak długo to wygląda mniej więcej biblijnie. Kiedyś powiedział te słowa też Dave Hunt, taki Boże kaznodzieja i wykładowca. I w ten sposób wielu chrześcijan zaczyna dzisiaj odstępować od Boga, odstępować od wiary, pociągając za sobą wielu innych i w zasadzie podążając drogą, która prowadzi wprost, wiecie, w otchłań piekielną. Pamiętam, jak na różnych obozach, zasach, na które jeździłem, jeszcze też zanim się nawróciłem, to znałem szczególnie jeden wiersz z Biblii, który był polecany do tego, żeby się uczyć, który był nazywany złotym wierszem Biblii, najważniejszym wierszem Biblii. Wiecie, ja znałem ten wiersz, on mi się podobał. Naprawdę był wspaniały wiersz. Może znacie ten wiersz na pamięć i przypuszczam, że każdy by to zacytował dzisiaj. To jest Jana 3,16. O czym ten wiersz mówi? O czym? Że Bóg jest miłością. Bóg mnie kocha. Tak bardzo, że posłał swego Syna, aby mnie zbawić. Dać mi życie wieczne. Jeżeli tylko uwierzę. Czy nie jest to wspaniała wieść? To jest wspaniała wieść, drodzy. Naprawdę jest wielka prawda Boża. Bo gdyby nie Boża miłość, która objawiła się tam w Chrystusie, na krzyżu Golgoty, to dzisiaj nie byłoby nas tutaj. Dzisiaj nie byłoby Kościoła Bożego. Jednakże, nie wiem, czy zauważyliście, ale tym, co widziałem znowu i widzę, jest to, że to słowo bardzo chętnie jest akceptowane nie tylko przez chrześcijan, ale również przez pogan. Dlaczego? Bo dzisiaj świat potrzebuje miłości. Dzisiaj świat szuka Boga miłości. Boga, który kocha, Boga, który przebacza, Boga, który nie zważa na grzechy, nie karze, nie straszy, jak dziś niektórzy mówią, piekłem. Boga, który daje to, co najlepsze, który spełnia nasze pragnienia, nasze marzenia, prośby, który daje wszystko, o co go będę tylko prosił. Drodzy, ta wielka prawda o Bogu miłości, o Bożej miłości, stała się dzisiaj podwaliną dla wielu chrześcijan dobrej rozrywki, której chrześcijanie wraz z poganami chętnie i świetnie się bawią, wierząc Boga, śpiewając o Bożej miłości na różnych koncertach tak zwanych chrześcijańskich. Niedawno w Opolu też akurat były warsztaty gospel i tam córka, no wnuczka jednej siostry naszej, nie jest wierząca, przychodzi do zboru, no też brała udział i powiedziała tak, no, do mojej siostry, weź ciocia, a tak fajnie, tam było też dużo katolików, ale tak fajnie wszyscy się czuliśmy i wszyscy śpiewaliśmy dla Boga o Bożej miłości i o tym rzeczach z tym związanych. Zobaczcie, ta wielka prawda Boża staje się podwaliną nie tylko dla chrześcijan, ale i dla pogan, tak naprawdę do fajnej, dobrej zabawy w śpiewaniu chrześcijańskich pieśni i innych rzeczy. To słowo, drodzy, staje się również dzisiaj natchnieniem zarówno dla pogan, jak też i dla wielu chrześcijan do tworzenia różnych fałszywych nauk, zwodniczych nauk, przedstawiających wypaczony obraz Bożej miłości, wypaczony obraz Boga, miłości, która staje się środkiem na usprawiedliwienie wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości, wszelkiego nieposłuszeństwa Ewangelii Chrystusowej. Miłości, która staje się drogą na wprowadzanie do kościołów ludzi nieodrodzonych, postępujących według własnych zamysłów, żyjących grzechu, nieprawości, drogą do budowania kościoła, jak to się dzisiaj określił, przyjaznego dla grzeszników. I wiecie, posługując się tym wspaniałym Słowem Bożym, tym wspaniałym Słowem Bożym, w oderwaniu od całego nauczania Jezusa Chrystusa, dzisiaj buduje się i głosi nauki, jak Pan Jezus powiedział, unieważniając nimi Słowo Boże. Pan Jezus mówi o tym w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza. Zwodząc wielu szczerze szukających ludzi Boga i zachęcając ich tak naprawdę do życia grzechu. Na przykład, nie wiem, może słyszeliście, ale wiele takich wypowiedzi: Bóg kocha Ciebie takim, jakim jesteś, uwierz tylko w Pana Jezusa, przyjdź do nas i zobaczysz, jak będzie fantastycznie. Bóg kocha Ciebie i nie chce, abyś cierpiał, nie chce, abyś chorował, nie chce, abyś żył w niedostatku. Bóg kocha Ciebie, dlatego nie potępi Ciebie nawet, jeżeli zgrzeszysz, czy będziesz żył w jakimś grzechu, no bo Bóg jest miłością. Bóg kocha Ciebie, nie musi zabiegać o bojaźń, no bo w miłości bojaźni nie ma. No i takich wiele innych nauk. Co to jest? Bóg jest miłością, dlatego nie masz prawa nikogo osądzać. Nawet jeżeli widzisz, że on żyje w grzechu. Co to jest? To jest diabelska nauka. Oparta na wyrwanym fragmencie Słowa Bożego, głoszącym wspaniałą, wielką prawdę. Kiedyś oglądaliśmy w domu program o pseudochrześcijańskiej społeczności homoseksualistów w Stanach Zjednoczonych. Pod gołym niebem potężny plac, homoseksualiści pod transparentem Bóg jest miłością. Czytający Biblię i śpiewający te same pieśni, które my śpiewaliśmy. Miałem możliwość poznania młodego chłopaka kiedyś, który później pięknie śpiewał, naprawdę był fantastyczny taki w tym, co robił. A okazało się, że jest homoseksualistą. I kiedyś, gdy to wyszło na jaw, powiedział, ja tego nie słyszałem, ale ktoś mi mówił o tym, że długo się modlił do Boga, aby Pan Bóg go od tego uwolnił. Ale Pan Bóg nie uwolnił go od tego, powiedział. I powiedział tak. A więc zobaczyłem, że Bóg, który mnie jest miłością, kocha mnie takiego, jakim jestem i z tym, co robię. Inny program oglądaliśmy kiedyś o pewnym, również duchownym, protestanckim w Stanach Zjednoczonych, który założył swoją wspólnotę pod hasłem Bóg jest miłością, gdzie uprawiano tak zwaną wolną miłość. Wiecie, to są takie bardzo radykalne, skrajne przypadki używania tego słowa Bóg jest miłością. Ale jak często dzisiaj wielu, być może i ty w swoim życiu, również posługuje się tym słowem, próbując usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Pan Bóg mówi, zrób to, a ty nie. Ty robisz to, co ty uważasz za słuszne. Ale idziesz dalej, ufając i wierząc te słowa, że Pan Bóg ciebie tak bardzo kocha, że coś zaszkodzi mi, a nawet Bogu, że w czymś nie posłucham Jego i nie postąpię tak, jak On tego oczekuje ode mnie. I w ten sposób, wiecie, co robimy? Ludzie, którzy tak postępują, podchodzą do Boga i do Bożego Słowa, pomimo, że posługują się Jego Słowem, podążają drogą, która prowadzi na wieczne potępienie. Pan Jezus mówi o tym w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza między innymi i tam chciałbym odczytać 3 wiersze. 21, Pan mówi tak: nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Bowiem w dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. O tym mówi Pan Jezus tutaj. Wiecie, Pan Jezus nie mówi o byle jakich chrześcijanach. O tych, którzy siedzą gdzieś tam w kącie w kościele, którzy się niczym nie wyróżniają, którzy są tacy spokojni, nikomu nie wadzą. Nie. Pan Jezus mówi to o fantastycznych wręcz kaznodziejach i przywódcach. O ludziach, którzy pociągają za sobą tłumy innych, czyniący wielkie rzeczy, wielkie dzieła. Prorokowali, demony wypędzali, cuda czynili, czynili potężne rzeczy. Czy czynili, robili coś, czego Bóg nie chciał, aby czynili? Pan Bóg mówił to do dzieci. Oni to robili. Byli pewni, że są najlepszymi chrześcijanami w swoim życiu. Byli pewni, że oni na pewno będą w niebie. Ale wiecie, co Pan Bóg mówi? Co Pan Jezus mówi? Że pewnego dnia, gdy stanęli przed bramą, której wydawało im się, że prowadzi do nieba, gdy otworzyła się, zobaczyli piekło. Nie było dla nich odwrotu. Pan Jezus mówi, idźcie precz, przeklęci. Nic na was. Dlaczego? Z jakiego powodu? Dwie rzeczy. Tylko, albo aż dwie rzeczy, które spowodowały, że zamiast w niebie, pomimo tego, co czynili, znaleźli się w piekle. Co? Pierwsza rzecz, Pan Jezus mówi, że nie szukali woli swego Ojca. Nie pytali się swego Ojca, Boga, czy to, co robią, jest dobre, właściwe, czy Bóg chce, aby to robili, czy Bóg chce, aby tak żyli. Pan Jezus mówi, nie szukali woli Ojca. I druga rzecz, która spowodowała ich potępienie, to to, że w swoim życiu czynili nieprawość, czynili bezprawie. To byli ludzie, którzy nie liczyli się z Bożym Słowem, którzy nie liczyli się z tym, co mówi Pan Bóg i nie zważali na Jego Słowo. Inny przykład, znacie króla Saula, który pewnego dnia radosny wracał z powrotem po wielkiej bitwie, pokonał Amalekitów, wybił co do nogi wszystkich zgodnie z Bożym rozkazem i z radością wielką przychodzi do Samuela: mój Samuelu, oto wypełniliśmy Boże polecenie. A co usłyszał? Oto królestwo Twoje zostało Ciebie odbite. Dlaczego? Co się stało? Wiecie, nie posłuchał w pełni słowa Bożego. Wykonał być może w 99% Boże polecenie. Ale ten 1% nieposłuszeństwa zaważył na całym jego życiu. I tak się dzieje z każdym, kto nie pragnie żyć i postępować zgodnie z Bożym Słowem. No i wspomniałem, wiecie, Pan Bóg w ostatnich dniach też pokazał mi kolejną rzecz, zwrócił uwagę, czym właśnie chce się dzielić. Ludzie dzisiaj chcą miłości. Kto z was nie pragnie miłości? Bo ja tak, ja chcę miłości. Najczęściej chcę, żeby to mnie miłowało. Już gorzej, jak ja mam kogoś okazać komuś miłość, a zwłaszcza nieprzyjacielowi. No wtedy trudno. Ale chcemy miłości, prawda? Ludzie chcą miłości, ale wiecie, nie chcą zmiany swojego życia. Ludzie chcą akceptacji. Domagają się tolerancji, ale nie chcą zmiany swoich grzesznych nawyków, swoich grzesznych pragnień, swoich grzesznych pożądliwości. Nie chcą rezygnacji ze wszystkiego, co osiągnęli, co zdobyli w swoim życiu. Te słowa o miłości służą dziś dla wielu chrześcijan, dla tych, o których Paweł mówi, że wyszli spośród nas, mówiąc rzeczy przewrotne, aby pociągnąć i uczniów za sobą, które służą dla nich jako usprawiedliwienie i przykrycie życia w grzechu. To sprawia, że po pierwsze coraz bardziej zanika nauczanie o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Coraz bardziej zanika nauczanie o konieczności pokuty i upamiętania. Nauczanie o krzyżu, o składaniu ofiary. Nauczanie o oddawaniu czci Bogu tak, jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. O sprawowaniu zbawienia swojego z bojaźnią i zawierzeniem, jak mówi Słowo Boże. I w ten sposób również zaczyna negować się postać, osobę trójjedynego Boga, ponieważ odrzuca się osobę Ducha Świętego. A jeszcze dlaczego? Duch Święty nie przyszedł na ziemię po to, aby przekonywać świat o miłości. Czy przyszedł po to? Nie. On nie przyszedł przekonywać ludzi, że Bóg ich kocha. Ale wiecie o czym? Przyszedł ich przekonywać o sądzie, o grzechu i o sprawiedliwości. Pan Jezus mówi o tym w 16 rozdziale Ewangelii. A gdy on przyjdzie? A co dzisiaj robimy? Odrzucamy to. Odrzucamy, czyli inaczej, odrzucamy Ducha Świętego. I tak uczynili ci ludzie, którzy pewnego dnia stanęli przed Panem. Nie znam was. Idźcie precz. Ogień wieczny. Gdy Pan Bóg, drodzy, mówi o miłości, to mówi przede wszystkim o miłości objawionej w cierpieniu i śmierci swego Syna Jezusa Chrystusa. To mówi o miłości objawionej w ofierze złożonej przez Syna swego na krzyżu Golgoty. Dzisiaj chcemy miłości bez krzyża. Ale taką miłość zdobędziemy. Ale nie jest to Boża miłość. Takiej miłości dzisiaj tysiące chrześcijan żyje. Ale żyje z dala od Boga. Nie znając Boga i Jego prawdziwej miłości. Ponieważ Boża miłość objawia się w krzyżu Chrystusowym. Pan Bóg mówi, ja Ciebie kocham. Ja chcę Tobie dać wszystko, co najlepsze. Ja chcę obdarzyć Ciebie najlepszymi rzeczami w Twoim życiu. Pan Bóg tak mówi. I to prawda jest. Ale wiecie, Pan Bóg też mówi coś więcej. Ja nienawidzę Twojego grzechu. Ja nienawidzę Twojej grzesznej natury. Ja nienawidzę tego wszystkiego, co czynisz, a co nie wypływa z mojego ducha. Dlatego z miłości do Ciebie złożyłem swoją ofiarę, siebie w ofierze za Twoje grzechy, aby Ciebie wybawić. Ja chcę otoczyć Ciebie do końca Twojego życia moją miłością, ale warunkiem tego jest Twoje upamiętanie. Warunkiem tego jest Twoje odwrócenie się od wszelkiego grzechu, nieprawości. Warunkiem tego jest Twoje życie bezwzględnym posłuszeństwie każdemu mojemu słowu, jakie ja do Ciebie wypowiadam. Pan Bóg nienawidzi tego, co pochodzi ze świata. Wiecie, w psalmie 11 przeczytam jedno miejsce, Bo dzisiaj mówimy, że Pan Bóg kocha grzesznika. I tak nie. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Pan Bóg miłuje tego, kto kocha bezprawie, czy nienawidzi tego, kto kocha bezprawie? Pomyślmy. Wiecie, ja zawsze trochę inaczej patrzę. Pan Bóg kocha grzeszników. Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Ale mówi, aby moja miłość okazała się w twoim życiu, musisz wpierw pokutować ze swojego grzechu. Musisz odwrócić się od swojego grzechu. Musisz swój grzech wyznać i zostawić, by żyć w bezwzględnym posłuszeństwie każdemu słowu Bożemu. Słowo Boże bardzo nie mówi, że będziemy zbawieni dlatego, że Pan Bóg jest miłością. I że tak bardzo nas kocha, że jeżeli tylko uwierzymy w Niego i przyjmiemy Jego miłość, to na pewno już do końca będziemy razem z Nim i zawsze z Nim. Wiecie, Pan Bóg mówi, że będziemy zbawieni, ponieważ uwierzyliśmy w Jego dzieło odkupienia dokonane w Chrystusie na krzyżu Golgoty. Będziemy zbawieni dlatego, że zjednoczyliśmy się z Jego Synem w Jego śmierci. Umierając dla naszego ja, umierając dla naszych własnych pożądliwości, przyjemności swoich, dla swoich przyjaciół żyjących grzesznym życiu, dla tego świata. Jeżeli to nie nastąpi w życiu moim, w życiu twoim, to możemy do końca życia mówić o Bożej miłości, śpiewać o Bożej miłości i znajdziemy się w piekle, ponieważ nie będzie miejsca dla nas w piekle. Księdze Objawienia Jana w 12 rozdziale. Odczytaj to taki naprawdę wspaniały wiersz, słowo, które mówi, kto będzie w niebie, kto będzie zwycięzcą. W 12 rozdziale Księgi Objawienia Jana, wiersz 11. A oni zwyciężyli go, zwyciężyli szatana. W jaki sposób? Przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale 20 wierszu mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja. Umarłem. Umarłem dla siebie, Paweł mówi. Umarłem dla swoich przyjemności, pragnień, pożądliwości. Umarłem dla swoich przyjaciół. Umarłem dla tego świata. Umarłem dla wszystkiego, co miałem, co mam. Po to, by Chrystus żył we mnie. Wiecie, w początkach swojej młodości, w początkach swojego życia z wiarą, właśnie to, co powiedziałem, najlepiej znam właśnie to słowo Jana 3,16. Żyłem tym słowem, które mówiło o miłości. Cieszyłem się tym słowem. Cieszyłem się, jak wielki, wspaniały jest Bóg, który tak bardzo kochał wszystkich grzeszników i mnie. Naprawdę widziałem, jak inni się cieszyli. Słyszałem dużo kazań na ten temat. Ale tak naprawdę, wiecie, nie zastanawiałem się nad głębią tych słów. Nie próbowałem wniknąć w głębię tych słów. Zastanowić się nad tym, czy te słowa są jakąś jedną zamkniętą już całością, czy może początkiem do czegoś większego. Pamiętam, gdy w tym roku, gdy nawróciłem się, a było to na moim pierwszym obozie młodzieżowym, a więc w sercu pojawił się taki niepokój, takie trochę przerażenie. Zaczęły pojawiać się pytania, czy Biblia rzeczywiście jest ta właściwa, prawdziwa? A stało się to po czytaniu jednego wiersza z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, wiersz 23. Może ktoś by chciał zacytować na pamięć. Wiecie, gdyby mnie zapytano, nie za bardzo bym był w stanie to powiedzieć. Teraz mogę, bo się nauczyłem go. Ale ja na 3,16 chętnie powiem, prawda? Wiecie, tym bardziej, że nie pamiętałem, abym kiedykolwiek słyszał kazanie na temat tego wiersza w swoim życiu. Dlaczego? Ponieważ jest to słowo, które nie jest, drodzy, słowem chętnie słuchanym przez ludzi. Słowem, które tak naprawdę nie jest oczekiwanym przez ludzi, którzy przychodzą do kościoła. I chciałbym ten wiersz odczytać, a może...
I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie.
Przepraszam, 14:26. Ale to jest podobne, to tam jest trochę... 14:26.
Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
Wiecie, to mnie przeraziły te słowa. Jak to jest? Bóg jest miłością. Bóg mnie kocha. A tutaj ewangelista Łukasz pisze słowa, które Jezus wyrzekł, kto nie ma w nienawiści. Matki, ojca, brata, siostry. Macie w nienawiści? Tych, których do tej pory tak mocno kochaliście? A wiecie, co Pan Jezus to mówi? Kto nie ma w nienawiści, nie może być ze mną. Nie będzie moim uczniem. Nie będzie zbawiony. Wiecie, to mnie przeraziło. Taki byłem przygaszony. I rozmawiałem z moim kuzynem wtedy, który był wierzący. I on mi te słowa wytłumaczył w oparciu o Mateusza 10:37. Może poproszę teraz o czytanie tych słów. Tak.
Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien.
I wytłumaczył mi sposób, który zaakceptowałem, przyjąłem. Czyli przez długi czas tak w zasadzie myślałem, akceptowałem to, słyszałem również inne wypowiedzi podobne na ten temat. Co Pan Jezus tutaj mówi? On powiedział tak. Pan Jezus chce, abyś nad wszystko, co masz w swoim życiu, kochał przede wszystkim. Pan Jezus chce być w pierwszym miejscu w Twoim życiu. A później, za Nim dopiero, Twoi bliscy, inni, ale nade wszystko powinieneś kochać Jezusa. I ucieszyłem się z tego wyjaśnienia, akceptując je, wierzcie, i długo z tym żyję. Ale czy naprawdę tak mówi Pan Bóg? Czy tak naprawdę mówi Słowo? Czy Pan Bóg naprawdę chce pierwszego miejsca w Twoim życiu? Znaleźć się? Czy to jest biblijne wyjście? Też Pan Bóg mi zawsze coś pokazuje, czymś mnie zaskakuje, czymś, czego naprawdę ja nie zawsze właściwie może rozumiem. Mówimy, że Pan Jezus musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, że tak jest? Spójrzmy na przykładzie sportu. Cieszyliśmy się, Polacy też oglądałem czasami sportowe, szczególnie jak mały skakał, wygrywał, prawda, teraz 100. Czy jak nasi sportowcy zdobywają medale, zwyciężają i co się później dzieje? Na końcu zawodów ustawiane jest podium, na których są 3 stopnie. W środku najwyżej pierwsze miejsce, obok drugie, trzecie miejsce, a jeszcze w niektórych zawodach, jak w skokach, jeszcze są obok 3 dalsze miejsca do 6. O czym to mówi? Czasami zdarzało się, że ci, którzy zdobyli pierwsze miejsce, byli pozbawiani pierwszego miejsca, pozbawiani medalu, byli defronizowani. Ich miejsce zajmowali inni zawodnicy. Wiecie, i to jest pewna analogia do naszego życia chrześcijańskiego. O czym mówi pierwsze miejsce w Twoim życiu? Mówi o tym, że obok pierwszego miejsca jest drugie miejsce. Obok drugiego miejsca jest trzecie miejsce. Jest czwarte miejsce, jest piąte miejsce. Mówisz, Panie, ja Cię kocham tak bardzo, że jesteś na pierwszym miejscu w moim życiu. I w efekcie dajemy Mu na przykład tylko 30% swojego życia. Dlaczego? No, Pan jest na pierwszym miejscu, ma 30%. Na drugim miejscu moja żona, czy mój mąż, 25% miłości. Na trzecim dziecko 20%, na czwartym moi przyjaciele, moje przyjemności, i okaże się, że te drugie, trzecie, czwarte miejsce w Twoim życiu zabierają 70% Twojego życia. A Jezusa, którego mówisz, że kochasz i stawiasz na pierwszym miejscu w swoim życiu, Jezusowi, dajesz tylko 30% swojego życia. Czy tak nie jest często w moim życiu? W moim życiu często tak jest. Gdy przychodziło do wyboru pomiędzy Bogiem a mną, ja niejednokrotnie wybierałem siebie. Mówię, Panie Boże, ja Tobie już wystarczająco czasu dałem. Byłem dzisiaj na nabożeństwie, ale po południe dzisiaj są zawody, dzisiaj koledzy w piłkę pogra, dzisiaj to czy to, ja idę z nimi. I w końcu okazuje się, że 2 godziny w niedzielę dajesz Bogu, a 8 godzin zabierasz na siebie. Ile miejsca Pan Jezus ma w tym życiu? I wiecie, Pan Bóg mi pokazał, jaką miłością naprawdę kochasz. Miłością, która daje mi tylko pierwsze miejsce. Czy Pan Jezus, słuchajcie, tego oczekuje od Ciebie, ode mnie? Czy Pan tego oczekuje od nas? W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale tam nie ma pomyłki, jak mi się zdawało. Tam Pan Jezus mówi o nienawiści, o nienawidzeniu swoich bliskich, wszystkiego, co posiadamy, a nade wszystko o nienawidzeniu, posiadają w nienawiści swojego własnego życia. I stawia to jako warunek, jeżeli chcemy pewnego dnia wraz z nim pójść do nieba. Jeżeli chcemy być z nim. O co w tych słowach chodzi? Pan Jezus w tych słowach w jednoznaczny sposób, bez jakichkolwiek domówień, podkreśla i mówi, że On nie chce pierwszego miejsca w Twoim życiu. On nie chce być jednym z kilku w Twoim życiu, którym będziesz okazywał swoją miłość. On chce być wszystkim w Twoim życiu. Pan Jezus chce wszystko mieć w Twoim życiu. Jeżeli nie oddasz Mu wszystkiego, to nie znasz Bożej miłości. Bo Boża miłość za Ciebie na krzyżu Golgoty oddała wszystko. Bóg oddał siebie samego. On swoje życie oddał, całe swoje życie, by złożyć za Ciebie, za mnie ofiarę przed Bogiem, za krzyżem. I Pan Jezus mówi, jeżeli Ty tą miłością, jaką ja Ciebie umiłowałem, nie umiłujesz mnie, nie znasz mnie, nie znasz mojej miłości. Pan chce mieć wszystko. Pan Bóg nie chce się dzielić Twoim życiem z kimkolwiek. Nie chce się dzielić Twoim życiem z czymkolwiek. On chce mieć całą Twoją miłość, a nie tylko jej cząstkę. On chce mieć wszystko. W liście do Tytusa w 2 rozdziale, w 14 wierszu, apostoł Paweł pisze, że Chrystus umarł za nas, odkupiwszy nas na swoją własność. Wiecie, co to jest własność? Jeżeli na przykład mamy dobry, fajny samochód, to nie pożyczymy go nikomu. I tak jest nawet w rodzinach. Ojciec ma piękny samochód, on nie da synowi czy córce, bo to jest jego własność. Zbyt cenna, żeby dać komuś. Chcemy się dzielić tym, co mamy? Nie. Ale ja wiesz, często mówię do Pana Boga, Panie Boże, ja wiem, że Ty mnie kochasz, ale wiesz, ja trochę dam Tobie, a trochę wezmę dla siebie. Czy Pana Boga to zadowoli? Nie. Jeżeli tak, będziemy próbować postępować w swoim życiu, pewnego dnia zamiast drzwi do nieba otwarte zostaną przed nami drzwi do piekła. Apostoł Paweł przypomina w 1 liście do Koryntian w 6 rozdziale: czy nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? Czy nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Pan nas rozumiłował miłością, która dla naszego zbawienia oddała wszystko. Oddała całe swoje życie. Ale Izajasz mówi, ale my nie maliśmy. To my tak uważaliśmy, uznaliśmy, sami określiliśmy, jaki to ma być rodzaj miłości w naszym życiu. W 5 Księdze Mojżeszowej jest przykład podany, że tam jest mowa o niewolnikach, o wypuszczeniu, co jakiś czas Izraelici mieli wypuszczać niewolników na wolność zgodnie z Bożym rozkazem. Ale tam jest powiedziane tak, Pan Bóg mówi, ale jeżeli twój niewolnik uzna, że dobrze mu było u ciebie, że miłuje ciebie, kocha ciebie i chce być z tobą do końca, być twoim, to wtedy weźmiesz, przebijesz jego ucho do drzwi i będzie twoim niewolnikiem aż do końca swego życia. Niewolnikiem z miłości do swego Pana. I tego, wiecie, miłość Boża oczekuje od ciebie i ode mnie. To słowo jeszcze inne, jak Pan Bóg pozwoli, jutro chciałbym też się podzielić poruszyło mnie w moje serce. Wiecie, ja tak przez dwa dni chodziłem taki struty. Boże, czy ja jestem gotów stać się Twoim niewolnikiem? Gdy Ty mi powiesz, zostaw teraz swój dom, weź żonę, dziecko i jedź się do Afryki. Czy ja bym był gotów zostawić to, co mam wygodę, przyjemności, to w miarę spokojne życie? Wiecie, tak szczerze odpowiadając, ja się myślę, że nie. Pan Bóg mówi, jaką miłością Ty mnie kochasz? Taką samą, jaką ja Ciebie umiłowałem? Czy swoją własną? Gdy po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotkał na te Morzu Tybriackim uczniów, zaczyna prowadzić rozmowę z Piotrem. I pyta się Piotra, macie chyba to pytanie, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Proste pytanie, zwykłe pytanie zadało się. Ale wiecie, Panu zadaje pytanie o miłości, nie tej miłości, jaką często my kochamy Go, ale o miłości, jaką On nas ukochał. Pan pyta się, Piotrze, czy Ty mi miłujesz więcej jak ci, którzy są koło Ciebie? Piotrze, czy Ty miłujesz mnie tak bardzo, że gotów byłbyś z miłości do mnie poświęcić swoje życie? Pójdź za mną na krzyż. Czy Ty mnie miłujesz taką miłością, dla której byłby się okaza zrezygnować ze wszystkiego, co posiadasz? Narazić swoje życie na śmierć? Piotr odpowiada, Panie, tak ja Ciebie miłuję. Dwa razy Pan jest zadaje mi pytanie, ale tam jest pewna różnica. Pan się pyta Go o miłości, jaką On okazał Jemu. Mówi o agapę. A Piotr odpowiada o miłości swojej ludzkiej. Mówi, Panie, ja Cię kocham, ale mam na myśli tą miłość, która stawia pewne ograniczenia, która ma pewne granice. Mówi o miłości, która nie pozwoli posunąć się zbyt daleko, żeby za dużo nie utracić. Pan Jezus wie, że nadchodzi dzień, gdy ta sytuacja się zmieni. I za trzecim razem zniża się jakby do Piotra i mówi, Piotrze, ale czy Ty naprawdę tą swoją miłością nie kochasz? Jak mówi tak. I tak często jest w naszym życiu. Pan Bóg mówi do Ciebie o miłości, która objawiła się tam na krzyżu Golgoty, śmierci. Pan Bóg mówi, czy jesteś gotów, czy kochasz mnie taką miłością, że jesteś gotów umrzeć dla siebie. Umierać każdego dnia dla swojego ja, pragnę przyjemności, by żyć w posłuszeństwie mojego słowa. A my odpowiadamy, Panie, tak, kochamy Cię, ale jest często miłością, która ma swoje granice, która nie pozwala za daleko się posunąć. Pewnego dnia przychodzi, Pan Jezus zwraca się do pewnego człowieka i mówi, pójdź za mną. A on odpowiada, Panie, no tak, pójdę za Tobą. Ale Pan Jezus zna jego serce. Wiecie, co mu pyta się dalej? No tak, czy jesteś gotów pójść za mną? Ale pamiętaj, że gdy pójdziesz za mną, być może będziesz się musiał pożegnać swoim wygodnym, bezpiecznym mieszkaniem, swoim bezpiecznym sposobem życia. Być może będziesz musiał pożegnać się z dobrym samochodem. Być może będziesz musiał się pożegnać z dobrą pracą, jaką posiadasz. Oczywiście, Pan Jezus mógłby mu to wszystko zapewnić i jeszcze pomnożyć. Ale mówi, czy jesteś gotów? Wiecie, ten człowiek nie poszedł za Jezusa, bo był zbyt mocno przywiązany do swego wygodnego życia. Inny powiada, Panie, pójdę za Tobą. Ale to był człowiek, który powiada, tak, Panie, ale poczekaj trochę, bo ja muszę pójść załatwić coś w swoim domu. On był gotów iść za Jezusa. On nie mówił, że nie pójdzie za Nim. Ale powiedział, Panie, ale jeszcze nie dzisiaj, wiesz? Jeszcze muszę coś załatwić, jeszcze muszę coś zrobić, poczekaj jeszcze dzień, dwa, a pójdę za Tobą, zrobię to, co Ty do mnie mówisz. Do trzeciego Pan Jezus również się zwraca. Mówi, pójdź za mną. Ale i on był gotów też pójść, ale to nie było dla niego priorytetową sprawą. Również miał pewne rzeczy do załatwienia. I mówi, Panie, poczekaj. Wiecie, często swoją miłość chcemy dzielić pomiędzy Boga i pomiędzy siebie. Często chcemy swoją miłością usprawiedliwiać swoje niewłaściwe postępowanie, swoje nieposłuszeństwo Bożemu Słowu, z nadzieją, że skoro Pan Bóg jest miłością, to i tak sumie na to nie spojrzy zbyt ostrym, surowym okiem. Ale Pan Jezus mówi, nie, ja nie chcę dzielić z Tobą miłości Twojej. Pomiędzy Ciebie, pomiędzy Twoje rzeczy, a pomiędzy mnie. Ja Ciebie wykupiłem na swoją własność i chcę Twojej miłości pełnej, całkowicie całej Twojej miłości. Zawsze, ja bardzo często czytam wiersz z Pieśni nad Pieśniami. Chciałbym, abyśmy, gdy będę czytał ten wiersz, abyście przysłuchali się uważnie i spróbowali w swoich sercach odpowiedzieć, czy to jest tego rodzaju miłość do Boga dzisiaj, którą Ty masz w swoim życiu. Jeżeli to nie jest taka miłość, to zacznij o nią walczyć. Księga Pieśni nad Pieśniami, 1:4. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Prowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać Twoją miłością bardziej niż winem. Prowadź mnie do swoich komnat. Ja chcę być z Tobą i swoją miłość dzielić tylko z Tobą. Ja chcę Ciebie kochać, miłować, chcę się upajać Twoją miłością. Czy to jest miłość, która również dzisiaj wyraża pragnienie Twojego mojego serca? Czy jest to miłość, która jest gotowa wszystko poświęcić dla Pana? Jeżeli nie będziesz gotów takiej miłości poświęcić Panu, to tak naprawdę w takiej miłości nigdy nie będziesz żyć. Zawsze będziesz miał w swoim życiu fałszywy obraz Bożej miłości, która poprowadzi do odstępstwa, która poprowadzi drogą wiodącą tak naprawdę na wieczne potępienie. Bałem się nieraz powiedzieć tych słów, bo ja do kogoś, kto mówi, że kocha Boga, ja też kocham Boga, ale Pan Bóg mi pokazał, że jakże często jest to miłość na Jego, nie ta, którą objawił na krzyżu Golgoty dla mnie. Dlatego też, gdy Pan Bóg, drodzy, ostrzega nas, napomina, gdy Pan Bóg pokazuje nam niedoskonałości nasze, pokazuje na coś, co powinniśmy zmienić, nie zwlekajmy z tego. Nie oczekujmy, a załatwimy swoje pewne sprawy, ale uczyńmy ten krok wiary naprzód i zróbmy to, czego On od nas oczekuje. Ponieważ Pan Bóg nigdy nie zaakceptuje w naszym życiu podziału naszej miłości pomiędzy Niego i pomiędzy inne osoby czy inne rzeczy. Wiecie, pytanie, które się pojawi, no dobrze, ale co z miłością do mojego współmałżonka? Co z miłością do dzieci? Powiem jedno. Wtedy, gdy poznasz Bożą miłość, objawiającą się w śmierci, wtedy dopiero poznasz prawdziwą miłość, którą będziesz kochał swoich bliskich, którą będziesz kochał swoich bliskich. Nigdy nie poznasz tej prawdziwej miłości, jeżeli spróbujesz pominąć krzyż Chrystusowy. I Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze siebie samego, bierze wszystko na siebie codziennie, niech idzie za mną i na siebie jedne. To są słowa, które również w jakiś sposób mnie poruszyły, jeżeli wolą Pana będziecie chcieli, to w dniu jutrzejszym Panu pozwoli też, chciałbym coś powiedzieć. Thank you.